Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w naszym programie ciekawa analiza dotycząca konspiracji po 1945 roku i dysproporcji, jeśli chodzi o liczbę organizacji czy oddziałów działających na wschodzie Polski i na zachodzie. Dlaczego tak się stało? O tym opowiedzą Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz i jego gość opowiedzą z kolei o bohaterskim rotmistrzu Witoldzie Pileckim. A Rafał Muniak wróci do bitwy pod Mieczownicą.
Jeden z chłopaków przyszedł z wielkim drągiem, drugi nie miał nic, to dano mu kapiszony i w ten sposób już był uzbrojony i został powstańcem.
Ta historia dziś w programie. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski. W tym tygodniu minęła kolejna rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej, znakomitej, jeśli nie najlepszej autorki tekstów, dlatego dziś, sięgając po dawny przebój, gramy utwór napisany właśnie przez Agnieszkę Osiecką.
Słuchacie historii żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, który zwykle występuje solo. Dzisiaj jednak z naszym ekspertem jest badacz, specjalista zajmujący się historią Witolda Pileckiego, Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zanim jednak o Pileckim, zacznijmy od krótkiego podsumowania tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Moim zdaniem uroczystości ogólnie w całej Polsce były udane i troszeczkę nie potwierdzają tezy, która się pojawia tu i ówdzie, że to święto nieco przygasło. Ja miałem okazję uczestniczyć w zasadzie przez cały tydzień w różnych wydarzeniach i w Warszawie, i w Mińsku Mazowieckim, i w Gdańsku, i w Pile. I rzeczywiście tych ludzi było bardzo wielu. Bardzo mnie cieszy to, że także pomyślano o młodzieży, że mogła ona uczestniczyć w tych uroczystościach w Mińsku Mazowieckim. Duża sala sportowa wypełniona młodzieżą, przedstawicielami wszystkich szkół z tego miasta, czy to, co zrobiliśmy przy okazji Pińskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, że właśnie pan Jarek Wróblewski, autor znakomitej książki o rotmistrzu, mógł opowiedzieć o tej wybitnej postaci i dla młodzieży w Złotowie, i młodzieży w Trzciance. Więc to są wszystko takie sukcesy, które cieszą, bo to jest bardzo ważne święto, bym powiedział tożsamościowe dla nas Polaków, bo żołnierze wyklęci stanowią taki pierwszy szereg tych, którzy nie zgodzili się na komunistyczne Polskę. Oni stali się legendą, wzorem. Przez kolejne pokolenia wciąż pojawiały się jakieś nowe formy protestu przeciwko komunistom, aż ostatecznie doszło do przemian ustrojowych. To był cały ciąg zdarzeń, a oni rzeczywiście byli pierwsi, niezłomni i pozostawili po sobie bardzo mocne duchowe przesłanie. I dlatego dobrze, że tak, a nie inaczej te wszystkie uroczystości przebiegały. Bardzo piękne, często z Ja osobiście bardzo wzruszyłem się z kolei w Czarnym, gdzie się pojawił syn jednego żołnierza 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, który przyniósł zdjęcia, których nigdzie nie publikowano dotychczas po swoim ojcu. Dopiero teraz się zdecydował jakoś je pokazać. Ten jego ojciec jest pochowany w Debrznie, a więc niedaleko Piły. Myślę, że przyjdzie czas, żeby tą postać opisać. Ale wciąż właśnie takie różne wydarzenia nas zaskakują, nas historyków, i one są, że tak powiem, niezwykle cenne.
Jednym z ważniejszych wyklętych jest Witold Pilecki, o którym już wspominaliśmy na początku. Jego szczątków wciąż nie udało się odnaleźć. Jarosław Wróblewski.
No ciągle na niego czekamy, na jego odnalezienie, i to jest takie wypatrywanie troszeczkę od lat. Póki żyje jeszcze córka, żyje jego syn. My chcielibyśmy, żeby zostało to ogłoszone, ale nie ma tych jego szczątków jeszcze. Chociaż zakończyły się już poszukiwania na Łączce dawno, w 2017 roku. Ale mimo to mam wrażenie, że rotmistrz Pilecki żyje. I żyje, tak jak tutaj wiele o nim rozmawiamy właśnie w Wielkopolsce, tak jak właśnie ksiądz Jarek mówił, i wiele osób chce poznawać jego historię. Jest jakimś takim przykładem heroicznej odwagi, ale i takiej służby ludziom. I to ciągle jest gdzieś aktualne, że kocha się Polskę właśnie przez drugiego człowieka. Właśnie z takich ostatnich, tak jak pan powiedział, wydarzeń również jest to, że 1 marca w Warszawie odbył się koncert piosenek, który śpiewała Katarzyna Mielnik, studentka medycyny z Poznania, gdzie wykonywała piosenki, do których słowa napisał Witold Pilecki. I to było dosyć takie zaskakujące, bo nie ma tam jakby takich słów żołnierskich. Bardziej widzimy go od strony człowieka, który pisał o miłości, pisał do dzieci, jak mają postępować, takie rady rodzica. Też takie spojrzenie właśnie miłości do natury, bo ten człowiek kochał przyrodę, wychowywał się w niej, czuł się jakby gdzieś w jej otoczeniu takim, jakby jej miał służyć. I to jest też ciekawe, że na przykład mówił córce, że jak przychodzimy do lasu, to przywitaj się z tym lasem. W taką stronę takiej jakiejś empatii.
Czy poszukiwacze, czy historycy wiedzą dokładnie, gdzie szukać szczątków Pileckiego?
Wiedzą, bo te poszukiwania nie tylko na Łączce, ale na innych różnych cmentarzach, które się odbywały w Polsce, one są najpierw poprzedzone bardzo szczegółowymi badaniami historycznymi, archiwalnymi. To nie jest tak, że idzie ekipa i kopie na cmentarzu gdzieś tam pod murem, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa, kiedy już rusza ta ekipa poszukiwawcza, jest duża doza prawdopodobieństwa, że coś tam odnajdą, czyjeś szczątki, któryś z żołnierzy wyklętych. Oczywiście, tak jak przed chwilą pan Jarosław mówił, no, pan profesor Szwagrzyk podjął wszystkie szczątki, które były na Łączce. Być może rzeczywiście ten materiał jest trudny do opracowania, te doczesne szczątki naszych bohaterów, być może jakieś badania po prostu nie udają. Natomiast no, żyjemy tą nadzieją, bo to jest i tak niezwykłe, że dzięki technice, która dzisiaj jest, możemy po tych naszych bohaterów po prostu powrócić, nie zostawiać ich gdzieś w bezimiennych grobach, że wielu już zostało odnalezionych i możemy się po prostu pomodlić na ich mogiłach. To jest wielki dar. Co do rotmistrza Pileckiego, to myślę, że on, generał Nil i Ciepliński to są ci, którzy najbardziej są wyczekiwani, bo to są postacie zupełnie symboliczne dla tego wszystkiego, co się wydarzyło po II wojnie światowej. Ale póki ich nie ma, warto nieść ten gorący płomień pamięci o nich wszystkich. I tak jest z rotmistrzem. Jego rzeczywiście historia wzrusza, ale my też chcemy wyjść z kolejnymi inicjatywami tutaj w Trzciance, w Wielkopolsce. W maju odbędą się uroczystości nadania imienia rotmistrza Pileckiego jednemu z rąd, a chcemy też taki duży piknik, środowiska patriotyczne z różnych części Polski, duży piknik Żyjemy dla Polski w Ostródzie w trzeci weekend maja. Zachęcam Państwa w Salezjańskim Ośrodku Wypoczynkowym. Chcemy właśnie przez wspólny pobyt, wspólną radość, wspólne debaty uhonorować tę niezwykłą postać, która ma właśnie takie wielkie dla nas przesłanie, bo to hasło pikniku Żyjemy dla Polski to jest parafraza słów rotmistrza Pileckiego, który powiedział: całe życie pracowałem dla Polski.
Warto przypomnieć te najważniejsze karty z życia rotmistrza, który działał już przecież w dwudziestoleciu międzywojennym. Był nieco starszy od należących do pokolenia niezłomnych.
Tak, to Witold Pilecki, urodzony w 1901 roku w Ołońcu, w Rosji, tam na północy, blisko granicy z Finlandią, dorastał właśnie w takiej, ale dorastał w atmosferze takiej polskości, bo mama czytała mu książki o polskiej historii, czytała literaturę, taki kanon, można powiedzieć, trylogię. On wyrastał w takim kulcie, może pamięci, to jest lepsze określenie, dotyczące powstania styczniowego, bo w rodzinie były osoby, które walczyły w powstaniu styczniowym. No i później mama, chroniąc dzieci przed rusyfikacją, zabrała je do Wilna. Tam zaczęły chodzić do szkół, a tam już mówiło się po polsku. I Witold Pilecki wstąpił do harcerstwa, mając 13 lat. I tam uczył się działań konspiracyjnych, obsługi broni. Wiele spotkań miał charakter patriotyczny właśnie, czy nauka piosenek. No po prostu nasiąkał tym. I myślę, że wiedział, że prędzej czy później będzie musiał zdać taki egzamin, że będzie walczył o Polskę. I tak się to też ułożyło, że walczył już w roku 18, bronił Ostrej Bramy, dowodził takim posterunkiem, nie mając jeszcze 18 lat, i bronił jej przed Niemcami. No i później cały przebieg walk z bolszewikami jeszcze w 19 roku, gdzie oni przecież już wtedy zaczynali robić takie podchody, żeby zająć Polskę, i jakby to określić, przekształcenie się z harcerza w ułana, w kawalerzystę. I to się dzieje podczas wojny polsko-bolszewickiej, że zmienia się, staje się po prostu ułanem pod komendą rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego, o pseudonimie Łupaszko, na którego później przykład powoływał się major Zygmunt Szendzielarz, już on o pseudonimie Łupaszka, ale to on czuł się takim kontynuatorem właśnie tej postaci. No i Witold Pilecki po wygranej buduje swój majątek w Sukurczach, pomaga służyć ludziom, i gdy przychodzi czas kolejnej wojny w 1939 roku, też rusza ze swoimi krakusami, walczy w armii Prusy pod Piotrkowem Trybunalskim. No i później też nie składa broni. Nikt go do tego nie zmusza, to jest też ciekawe, że coś go do tego popycha, co nosi w sobie, że wstępuje do konspiracji, tworzy z kolegami tajną Armię Polską, i po aresztowaniu dwóch właśnie jego kolegów składa taką ofertę, jeśli tak można powiedzieć, może to złe określenie, zgadza się, że chce iść sprawdzić, co się dzieje w obozie w Oświęcimiu. I Niemcy robią łafankę na Żoliborzu i on w alei Wojska Polskiego 40, mieszkanie 7, daje się złapać, czeka po prostu na Niemców w domu, mimo że ma tam różne propozycje, że może się ukryć, bo stróż tego domu też był właśnie w tej konspiracji. On nie, on czeka, jest tu cierpliwy, wykonuje ten rozkaz i udaje się do obozu, gdzie jest 2 lata i 7 miesięcy.
Słuchacie programu Historia Żywa.
I tam tworzy siatkę konspiracyjną, silną, gdzie wielu kolegów pomaga sobie na różnych płaszczyznach, i takich medycznych, i żywnościowych, pracy, ochrony. Po prostu chronią słabszych, dają im przeżyć. I Pilecki też przesyła stamtąd właśnie raporty o tym, co się dzieje. Koledzy, którzy uciekają z Auschwitza, jest ich kilku, przekazują ustne raporty Komendzie Armii Krajowej. Te informacje docierają. No i on później też, jak ucieka, to zajmuje się konspiracją, ale też i pomocą rodzinom oświęcimskim, wdowom, żonom, tym osobom, których bliscy są w tym obozie. Chodzi czas Powstania Warszawskiego, też walczy, idzie jako szary, szeregowy żołnierz, widząc, że ma zdolności właśnie przywódcze, dowódcze, dostaje te już tam określone funkcje, i stamtąd, jak upada powstanie, trafia do Murnau, wstępuje w szeregi drugiego korpusu i stamtąd przedostaje się, prosi, czy rozmawia z generałem Andersem, że chce wrócić do Polski, budować siatkę konspiracyjną. Jest żołnierzem wywiadu generała Andersa i tworzy siatkę, która funkcjonuje 1,5 roku w Warszawie. Zbiera wiele cennych informacji, są przekazywane przez kurierów. Aż ta pętla bezpieki się zaciska i trafia na Rakowiecką, gdzie jest ponad rok. No i ciężkie śledztwo, bardzo brutalne. Przechodzi wraz ze swoimi podkomendnymi i tam po prostu dostaje wyrok śmierci. Jest zabity strzałem w tył głowy przez człowieka, przez kata, który skończył 4 klasy szkoły podstawowej. Ma problem z alkoholem. No, ginie z rąk takiego funkcjonariusza bezpieki, ale żyje właśnie. I to jest, mimo że nie mamy jego ciała, to gdzieś w popkulturze, w kulturze polskiej żyje, jest obecny i jest stawiany jako autorytet.
Witold Pilecki jest świętym polskiego patriotyzmu, tak go nazwał jego podkomendny Tadeusz Płużański. Ojciec Tadeusza Płużańskiego, który dzisiaj też dużo robi na rzecz przywracania pamięci o tym niezwykłym pokoleniu Polaków, którzy nie chcieli sowietyzacji Polski.
Naszymi gośćmi byli dzisiaj ksiądz dr Jarosław Wąsowicz i Jarosław Wróblewski. Bardzo dziękuję.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A sięgamy teraz po znakomitą muzykę świetnego kompozytora. Jan A.P. Kaczmarek potrzebuje naszego wsparcia, ciężko choruje. Pomóżmy zatem, a na początek posłuchajmy.
Thank you.
Historia żywa.
W marcu wspominamy ludzi, którzy działali w ramach konspiracji niepodległościowej po 1945 roku. Gdy czytamy relacje i wspomnienia z tego okresu, od razu rzuca się w oczy ogromna dysproporcja, jeśli chodzi o liczbę organizacji czy oddziałów działających na wschodzie Polski, a zachodnią częścią naszego kraju. Dlaczego tak się stało? O tym Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
Jest takie złośliwe powiedzenie, że w Wielkopolsce nie było partyzantki, bo była zakazana.
Pamiętajmy, że warunki realizacji konspiracji w okresie II wojny światowej, jeśli chodzi o tereny zajęte przez III Rzeszę, to tutaj, jeśli mówimy o Wielkopolsce, to są nieporównywalnie trudniejsze niż na przykład realizacja i budowanie struktur konspiracyjnych, na przykład w Generalnej Guberni. I pamiętajmy, że przez Niemców tutaj na tych terenach bardzo szybko rozpoczęto akcję eksterminacji inteligencji. To raz. Dwa, wywózki do Generalnej Guberni, które też przetrzebiły tutaj pewne powiązania, które by mogły zaowocować budowaniem struktur. Trzecia rzecz to, no, umówmy się, bardzo niekorzystny teren do budowania konspiracji, przede wszystkim tej konspiracji takiej bojowej, mówimy tu o oddziałach partyzanckich, ponieważ no, mała ilość sprzyjającego terenu i mówimy o kompleksach leśnych czy terenu trudno dostępnego i na koniec duży stosunkowo procent Niemców w stosunku do Polaków. Pamiętajmy, że na jednego Niemca w Generalnej Guberni przypadało około 25 Polaków. Zazwyczaj to Niemiec był w tej Generalnej Guberni, który tam dopiero przyjechał i nie orientował się, w sensie nie mieszkał tam. W Poznaniu, w Wielkopolsce sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na jednego Niemca przypada tylko 5 Polaków, ale pamiętajmy, że ten statystyczny jeden Niemiec to zazwyczaj jest ktoś, kto mieszka tu, znakomicie orientuje się w tym, co dzieje się w danej okolicy, wie, gdzie kto mieszka, i świetnie włada chociażby językiem polskim i to wszystko powoduje, że budowa struktur konspiracyjnych, szczególnie po tych masowych wywózkach, spowodowała, że no, w Wielkopolsce trudno było tworzyć te struktury, co przełożyło się bezpośrednio na tworzenie oddziałów tak zwanej drugiej konspiracji, czyli dzisiaj mówimy o nich żołnierze niepokorni czy żołnierze wyklęci.
Ale to nie oznacza, że w Wielkopolsce takich oddziałów po 44 czy po 45 roku nie było?
Tak, no pamiętajmy, że najwięcej tych oddziałów takich bojowych, tej drugiej konspiracji, to właśnie południe Wielkopolski, tam gdzie najlepiej była rozwinięta, najlepiej były rozwinięte struktury Armii Krajowej. Więc tam te struktury funkcjonują, te oddziały bojowe podejmują walkę. W całej Wielkopolsce powstają oddziały małe, ale jednak konspiracyjne, które też mają bardziej zadania wywiadowcze niż zadania bojowe. No ale niestety wymieszanie się ludności po przejściu frontu, duże nasycenie tych terenów przez Związki Armii Czerwonej, więc to powoduje wszystko, że bardzo szybko te oddziały bojowe są zmuszone do, albo zostają rozbite, albo zostają zmuszone do zaprzestania działań, a to i umacnianie się władzy komunistycznej powoduje, że ta konspiracja wielkopolska, konspiracja niepodległościowa po 1945 roku bardzo szybko niestety traci rację bytu i bardzo szybko zostaje zarzucona przez potencjalnych konspiratorów.
Czyli zupełnie inaczej wyglądało to we wschodniej i centralnej Polsce?
Tak, pamiętajmy, że struktury, które zrodziły się chociażby w centralnej Polsce, mam tu na myśli na przykład województwo mazowieckie, ukształtowanie terenu, ludzie, którzy tam mieszkali od wielu lat, powodowało, że ta konspiracja była dużo, dużo sprawniej zorganizowana. Można było więcej osiągnąć. Tam z kolei ten napływ tej władzy, nowej władzy, przede wszystkim reprezentowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, to był element zewnętrzny, co też powodowało jak gdyby napędzanie woli oporu w danych miejscowościach, no i przede wszystkim możliwość funkcjonowania w oparciu o społeczeństwo, które sprzyjało i teren. Oddziały konspiracji niepodległościowej no bardzo mało funkcjonowały w oparciu o tkankę miejską. To już nie jest konspiracja Armii Krajowej, gdzie przede wszystkim można było realizować pewne działania w oparciu o miasto, nie wiem, Warszawa czy duże ośrodki miejskie, to już bardziej te działania są typowo partyzanckie, nastawione na punktowe akcje bojowe, typu rozbijanie posterunków Urzędu Bezpieczeństwa, posterunków milicji, likwidacja szpicli, likwidacja właśnie tych funkcjonariuszy, którzy najbardziej wykazywali się w tępieniu i niszczeniu tej konspiracji niepodległościowej. I o tym należy pamiętać tu, w Wielkopolsce. Niestety struktura społeczeństwa mocno zmieniona poprzez wywózki, ukształtowanie terenu oraz słaba podstawa konspiracyjna poprzez słabą konspirację, wybudowaniu struktur konspiracyjnych Armii Krajowej spowodowała, że no, widać gołym okiem te różnice pomiędzy konspiracją niepodległościową w Wielkopolsce, a chociażby w województwie mazowieckim.
Historia żywa.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy ból i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
2 marca minęło dokładnie 160 lat od bitwy pod Mieczownicą. Był to jeden z dramatycznych epizodów powstania styczniowego. To w pobliżu Słupcy i Powidza, już w zaborze rosyjskim, powstańcy starli się z wojskami rosyjskimi. Zginęło około 100 Polaków, w tym kilkunastu gimnazjalistów z Trzemeszna, którzy kilka dni wcześniej, 28 lutego, spontanicznie dołączyli do powstania. Jak ten zryw niepodległościowy wspominany jest dzisiaj w Trzemesznie, właśnie tam pojechał Rafał Muniak.
Jeden z chłopaków przyszedł z wielkim drągiem, drugi nie miał nic, dodano mu kapiszony i w ten sposób już był uzbrojony i został powstańcem.
Niestety wielki patriotyczny zryw, jakim było powstanie styczniowe, chociażby z powodu słabej organizacji, nie miało prawa się udać, a 60-osobowa grupa gimnazjalistów z Trzemeszna za swój zapał zapłaciła wysoką cenę.
Już w pierwszej bitwie, takiej większej, bodajże pod Mieczownicą, zginęło 11 gimnazjalistów.
Wspomina historyk i burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński.
Ci, którzy wrócili, zostali aresztowani, osadzeni najpierw w Trzemesznie, potem w Gnieźnie.
Gimnazjum w Trzemesznie ukończył także wcześniej jeden z dyktatorów powstania, generał Marian Langiewicz.
Jest po nim bardzo ciekawa pamiątka, jest jego praca maturalna.
Także to jest ten nasz prawdziwy skarb.
O czym pisał Langiewicz,
tak.
Maturę.
No jak tu widać, tak? Pijaństwo jest rzeczą najszkaradniejszą i najszkodliwszą.
Mówi Piotr Zieliński, nauczyciel historii z liceum w Trzemesznie.
Czyli praca wymiaru umoralniającego. Oni w tamtych czasach bardzo przykładali dużą staranność do pisania. Proszę spojrzeć chociażby na sztambuch uczniowski, pamiętnik.
To wygląda jak druk teraz,
no,
taki obecny.
Przepiękne, tak? przepiękne
pismo.
Te, w którym się wpisywali inni uczniowie, prawda, ku pamięci. Dostaliśmy też kiedyś w prezencie, w darze, od jednej z rodzin tutaj absolwentów, też taki pamiętnik z czasów po powstaniu, gdzie dana osoba zbierała różne wycinki gazet. I my tutaj mamy te wycinki, tu są uczniowie, uczestnicy powstania styczniowego, już nieżyjący, ale też również różnego rodzaju opisy, co się wtedy działo.
I widzimy albumy z obrazami.
Jedno muzeum pewnie by chciało tę pracę mieć.
Represje, jakie dotknęły powstańców z Trzemeszna, objęły także ich gimnazjum.
Szkoła po prostu została na pewien czas zlikwidowana.
Zamknięcie gimnazjum w Trzemesznie paradoksalnie dało początek innej szkole średniej z Gniezna, pierwszemu liceum, mówi jego dyrektor Paweł Matkowski.
A ponieważ w pruskim prawie była mowa o tym, że muszą być trzy szkoły, postanowiono stworzyć szkołę w Gnieźnie.
Powstanie było aktem romantycznym.
Dodaje historyk i poseł Zbigniew Dolata.
Do głosu zaczęło dochodzić pokolenie, które nie pamiętało klęski powstania listopadowego. Ludzi młodych, nastawionych bardzo patriotycznie. I oczywiście powstanie nie było dobrze przygotowane, wymuszone właściwie przez decyzję margrabiego Wielopolskiego, który ogłosił brankę, czyli krótko mówiąc, no chciał unicestwić to powstanie w zarodku.
Ale skutki powstania styczniowego odczuł cały kraj, mówi historyk Robert Gaweł.
Były zsyłki na Syberię, o czym wiemy powszechnie, ale też konfiskaty majątków na terenie zaboru rosyjskiego, bo zaczęła się poważna rusyfikacja. A druga sprawa, ostre odejście od romantyzmu i wchodzi nowa epoka, epoka pozytywizmu. Zasady pracy organicznej, które tak doskonale są właśnie w Wielkopolsce tutaj widoczne.
Gehennę zesłańców można dziś prześledzić na starych pocztówkach i dzięki obrazom, mówi kolekcjoner i regionalista Wojciech Mielecki.
Kartka z obrazu Artura Gottgera, Wojna. Wszyscy tu na tej kartce wydano pod koniec XIX wieku, zostaje albo powieszeni, albo rozstrzelani. Między Traugut, czy Sierakowski, Padlewski, Alcho, Śliwicki, Kołyszko. Oni zostali albo zginęli, albo wysłani byli na Sybir.
Ale w lokalnej pamięci Trzemesznian zostały m.in. wzruszające listy młodych powstańców.
Bardzo wzruszający jest list młodego człowieka, który informuje swoich rodziców, że idzie do powstania, przeprasza ich za to, ale do matki pisząc miał taką nadzieję, że Pan Bóg będzie nad nim czuwał. Dwa dni później ginie w jednej z bitew. List jest przepiękny, pokazuje właśnie, jakie było myślenie tamtej młodzieży w tych trudnych czasach.
To jest bardzo ważne,
mówi dyrektor Liceum Trzemeszeńskiego Sylwia Liszkowska.
Aby przekaz właśnie związany z uroczystościami Powstania Styczniowego można było upamiętniać i żeby też młodzież miała świadomość, co się wtedy wydarzyło i jakie to było ważne dla rzeczywistości obecnej teraz.
Mogą być wzorem umiłowania ojczyzny i tych wartości wolnościowych.
Proboszcz Bazyliki w Trzemesznie, ksiądz Piotr Kotowski.
I myślę, że warto wracać do tego zrywu powstańczego i do powstania styczniowego i do innych powstań narodowych, bo choć to są takie trudne karty naszej historii, to jednak pokazują, że Polacy, także młode pokolenie, zawsze stawali w obronie tych najwyższych wartości.
Słuchacie Historii Żywej.
Za chwilę odwiedzimy Piłę. A gramy dziś, jak zawsze, piosenki z dawnych lat, skoro była Agnieszka Osiecka i Maryla Rodowicz, teraz Wojciech Młynarski.
Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, ot, na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatuś, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie, palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. I zamiast minę mieć ponurą, skromniutko od z Ameryki, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się o świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja, próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty widzu, brawo, bij. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W Pile otwarto plenerową wystawę Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącą sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Siostry w czasie II wojny światowej niosły pomoc tysiącom polskich i żydowskich dzieci. W uroczystościach wzięły udział dwie ocalone przez nie osoby, które są żywymi świadkami tamtych wydarzeń. Życie i działalność sióstr przedstawiono na 8 specjalnych tablicach. Pojawił się też wątek pilski, o którym więcej Przemysław Stochaj.
To jest wystawa plenerowa pod tytułem Siostry Matki Żydowskich Dzieci. Artur Łazowy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Efata w Pile. Opowiadająca historię zgromadzenia franciszkanek rodziny Maryi z Warszawy, głównie na ulicy Żelaznej, tam jest do dzisiaj dom generalny, i opowiada wojenną historię ratowanych dzieci polskich i żydowskich przez zgromadzenie. To było kilka tysięcy dzieci z różnych domów Rzeczpospolitej dawnej. I to wielkie dzieło ratowania dzieci, nadawania im nowej tożsamości. Po wielu domach w całej Polsce były rozwożone te sieroty i tam ukrywane. Pod tytułem, oczywiście w większości to były dziewczynki, pod tytułem, że to są kandydatki do zakonu, oczywiście. Wtedy matką generalną była Matylda Getter. Prawdopodobnie to, że tak dobrze znała niemiecki, była szanowana właśnie przez Niemców. Załatwiała żywność, dokumenty, no, całą opiekę przez te kilka lat wojny.
Siostra Janina Kierstan. Pełniłam do maja minionego roku przez 8 lat posługę przełożonej generalnej.
Służyła siostra na ulicy Żelaznej, tej Żelaznej, gdzie podczas II wojny światowej ratowano dzieci żydowskie i polskie.
Tak, był to jeden z domów, gdzie siostry pełniły tą misję taką szczególną. Przez wycinek czasu tam też była matka Matylda Getter, a później przeniosła się na Chorzą, gdzie był ten drugi odcinek jej posługi, szersze pole, bo tam też podczas powstania warszawskiego oddział Piorun AK miał swoją siedzibę, był szpital polowy, były jak to w tym czasie śluby w naszej kaplicy młodych powstańców.
Siostry musiały być bardzo odważne, bo tak naprawdę ryzykowały swoim życiem. W czasie II wojny światowej za ukrywanie Żydów w Polsce groziła śmierć.
Myślę, że jednak postać matki Matyldy nadawała ton tej sprawie. Czyniła te gesty z taką wiarą w moc Boga, że po prostu siostry nie miały szans prawie, żeby odmówić. I ponieważ widziały krok po kroku, że ci ludzie ratowani no naprawdę cieszą się życiem, to im dodawało ochoty, że ja się nie mogę wyłamać. W sumie, jeśli chodzi o zarejestrowane osoby, które współpracowały z matką Matyldą, było 120 sióstr.
Dlaczego w Pile? No bo ten wątek dotyczy właśnie wtedy już pracującej. Była bardzo bliską współpracowniczką tamtej ówczesnej matki generalnej Matyldy Getter. Nasza pilanka Anna Tekla Budnowska, wtedy miała 38 lat. Zna perfekcyjnie niemiecki, także była taką osobą do kontaktu ze światem zewnętrznym, z Niemcami.
Krystyna Wójtowicz. Mieszkam w Czaplinku. Byłam dawniej wychowanką sióstr rodziny Maryi w Warszawie. Pamiętam wiele. Niemcy, bywało, że i przychodzili na nasze podwórko, kazali nam się ustawić. Ustawiałyśmy się w grupce, nie wiemy, co chcą, a oni patrzą nam w oczy.
Szukali
patrzą.
Tych rys rodzin szukali,
tak, tak, szukali chyba, rodzin. Ja dopiero teraz sobie zdaję z tego sprawę. Przedtem jako dziecko nie wiedziałam, o co im chodzi, ale szukali. I wreszcie pytają się, siostra wyszła, zobaczyła, co się dzieje i zaczęła coś po niemiecku do nich mówić. Oni mówią do siostry. Ile tutaj jest Żydów? Siostra mówi, ja nie wiem, to są dzieci, które ja mam dane pod opiekę. Ja muszę je chronić. Siostra Tekla Budnowska.
Tekla Budnowska.
Tekla Budnowska, tak. Z nią miałam najwięcej do czynienia. Że ja nie wiem, czy bym, będąc wychowywana przy matce, zwykłej mojej rodzonej matce, czy w domu rodzinnym, czy ja bym ocalała. Ale dzięki wspaniałej opiece sióstr ocalałam. Przeżyłam koniec wojny, przeżyłam powstanie warszawskie, przeżyłam wiele tragedii.
Niektóre dzieci miały takie rysy twarzy jak żydowskie dzieci. Trzeba było nawet farbować włosy, miały bandażowane głowy.
To robiły. A najwyraźniej to zostało jakoś ujawnione, o czym tu w ogóle nie ma wspomnienia, wobec księdza Pudra Tadeusza, który był Żydem, nawrócił się. odbył studia seminaryjne i został kapłanem. I siostry przez całą wojnę go ukrywały. Często bywało tak, że właśnie kiedy już Niemcy trafiali na trop, to ubierali go w nasz strój i przewoziły z domu do domu.
Zaskoczyło mnie to kiedyś, że na przykład jak Niemcy przyszli do nas, kazał zrobić zbiórkę na korytarzu, że ja nie widziałam wszystkich dzieci. A dlaczego nie ma tej, dlaczego nie ma tej?
Teraz już pani wie.
A teraz to już zdaje sobie dobrze sprawę.
Postawa moralna zakonnic była tym piękniejsza, że nie chodziło im o przysporzenie nowych wyznawców Kościoła, lecz ratowanie ludzkiego życia, bo chrztu udzielano rzadko, a czasami był to po prostu akt taki podrobiony.
Zabezpieczający jakby, nie? Zabezpieczający. Ja myślę, że tutaj to, że matka Matylda Getter wychowywała się na Krochmalnej i żyła, bo tam Żydów nie brakowało, tych domów modlitwy było kilka żydowskich. Stąd też no, taka jej postawa była, jaka była, z życzliwością dla braci Żydów.
Pani jako osoba ocalona przez siostry czuje, że zbyt mało w Polsce się mówi o ich bohaterstwie?
Ja jestem wprost zadziwiona, że przedtem o tym się nie mówiło w ogóle.
Czyli w końcu tak naprawdę.
W końcu teraz zaczyna się o tym mówić.
Historia żywa.
W naszym programie poruszamy wiele ciekawych tematów związanych z historią Wielkopolski. Wracamy za tydzień z kolejnymi tematami o stałej porze, zawsze po 22:00. A dzisiejszą audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Żegnamy się jak zawsze dawnym filmowym utworem, tym razem początek lat 70. i film, który przeszedł do legendy i wcale się nie zestarzał. Dobranoc. Thank you.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.